Regionalny punkt widzenia. Zwyczaje, postawy, obyczaje. Nasza tradycja i nowe mody, trendy, nurty. Regionalny punkt widzenia. Zaprasza Wojciech Sobociński.
Kłaniam się Państwu. Wyobraźcie sobie Państwo, że zaledwie przed 200 laty ukuł się termin kobieta w wieku balzakowskim i oznaczał matronę, której rolą było zasiadanie w fotelu i wyszywanie na tamborku. A określenie wzięło się od tytułu jednej z powieści Honoré de Balzaca, La Femme de 30 ans, czyli kobieta 30-letnia. Współczesna 30-latka, ba 40, 50 czy 60-latka z oburzeniem przyjęłaby propozycję, że należy im się tylko status babci, siedzącej w fotelu w czepku z koronki i wspominającej dawno minione dni młodości. Jeszcze za czasów mojego dziadka, mężczyźni po 40, które te urodziny nazywano piernikaliami, uchodzili za staruszków, którym już tylko fotel, koc, ziółka i książka. Na szczęście dzisiaj jest zupełnie inaczej, co udowodnią moi dzisiejsi goście. Pani Grażyna Lewandowska, przewodnicząca Rady Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu.
Dzień dobry Państwu.
Pani Barbara Baran i pani Anna Rymkiewicz, słuchaczki Uniwersytetu Trzeciego Wieku Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.
Dzień dobry. Dzień dobry.
I pan Julian Waszak z Akademii Sztuk Wszelakich Międzypokoleniowej Pracowni Integracji Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury.
Witam serdecznie.
Porozmawiamy o Trzecim Wieku i Uniwersytetach Trzeciego Wieku, bo dzisiaj mamy modę na aktywnego seniora. Skąd się wzięła ta moda, skąd się wzięła ta potrzeba?
To znaczy, mi się wydaje, że potrzeba się wzięła z tego, że jak zaczęliśmy przechodzić na emeryturę, dość wczesną emeryturę, bo to byłybyśmy młode kobiety, jeszcze ja mówię o kobietach, miałyśmy około 55-60 lat, zaczęło się nagle, no skończyło się życie pracownicze, skończyły się znajomości z koleżankami z pracy, dzieciaczki przeważnie już wyfrunęły z gniazda, czyli syndrom opuszczonego gniazda,
czasami
depresja.
Czasami można było być jeszcze babcią, nie?
Tak, no czasami można było być jeszcze babcią i wtedy się uciekało w opiekę nad wnuczętami, bo dzieci sobie absolutnie nie pomogą. I wydaje mi się, że to właśnie z potrzeby poznania nowych ludzi. Przede wszystkim z potrzeby poznania nowych ludzi. Po prostu ta potrzeba się w nas obudziła.
A u pani?
To jest tak, jak to jest w życiu, że jest czas na naukę, czas na pierwsze miłości, czas na wychowanie dzieci i potem ten czas dla siebie. I wtedy jest ten moment realizacji swoich marzeń, pragnień, zainteresowań, gdzie na to nie było czasu.
Bo była rodzina, bo był dom,
bo
były obowiązki.
Bo były obowiązki, bo jak nie szkoła, to tamto. A dzisiaj jest czas dla siebie. I skończyły się czasy tego wieku balzakowskiego.
Na szczęście.
Na szczęście. Babcia z koczkiem w hotelu strykuje na drutach sweterki dla całej rodziny.
A co o tym myśli pani Barbara Baran?
No u mnie zupełnie inaczej, ponieważ ja zawsze byłam osobą taką energiczną, harmazetyczną, więc musiałam gdzieś coś działać. Zawsze pracowałam z ludźmi, którymi pomagałam, z którymi umiem rozmawiać, gdzie się muszę gdzieś wtopić. I po prostu musiałam, jak przeszłam na emeryturę, po prostu takie pierwsze spojrzenie. Muszę coś ze sobą zrobić, bo w domu siedzieć nie będę.
W domu siedzieć nie będę, no właśnie.
Więc dlatego poszłam na uniwersytet. I tam dopiero poznało się ludzi. To się zaczęło wtedy już dziać. Różne gry, zabawy, rozmowy. Trzeba posłuchać. A na naukę nigdy nie jest za późno.
To jest prawda. Ale to, co pani Barbara mówi, panie Julianie, jest dość znamienne. Ludzie, którzy w życiu byli kreatywni, energiczni, dynamiczni, którzy mieli wiele zainteresowań, chcą i garną się do tej seniorskiej aktywności.
Tak, to prawda. Kwestia jest taka, że jeżeli ktoś całe życie był altruistą, był otwarty do ludzi, tak jak tu państwo mówią, lubił pomagać, tak, że miał wiele zainteresowań, w pewnym wieku też już będzie, prawda, dalej to kontynuował i podejrzewam, że już do końca. Natomiast jeżeli są osoby, które, powiedzmy, potrzebowały pomocy, aby ktoś im zorganizował ten czas wolny, no to tu jest nasze zadanie, tworzenie warunków do rozwoju, do tej edukacji, do tego zmiany tego stylu życia. Natomiast duża kwestia jest również tego, stereotypy, tak? W końcu zaczynamy przełamywać stereotyp seniora, tego mitu, który jest w społeczeństwie, także seniorzy są ludźmi nieaktywnymi,
dziadek z laseczką,
chorymi, złośliwymi, złośliwymi, tak, którzy siedzą całe dnie w domach, trzeba ich wyciągać, a to jest nieprawdą. Od tego się już odchodzi, poza tym już się zmienia, już nie mówię tutaj o wieku barzakowskim, tak, ale kwestia jest tego, że mamy kolejne pokolenia seniorów, młodszych seniorów, tak, którzy mają inne wymagania, którzy doświadczają zupełnie czegoś innego, są bardziej wymagający, wiedzą czego chcą, no i nie możemy wszystkich traktować tak, jakby wszyscy mieli wspólny żołądek, wspólny portfel, wspólną głowę i byli jednym wspólnym seniorem, tak, nie ma czegoś
takiego. Ja na przykład zauważyłem jeszcze taką rzecz, jeśli chodzi o nasz uniwersytet. U nas przyszło, bo my powstaliśmy 8 lat temu, czyli właściwie zupełnie od zera, i do nas wówczas przyszło bardzo sporo wdowców i wdów, których zapisały dzieci na ten uniwersytet i kazały
bardzo
po prostu
chodzić.
Tak. I na przykład pamiętam te pierwsze ich te początki, to oni byli naprawdę znieśmiali, zastraszeni, nie wiedzieli jak się odnaleźć, bo ciągle w tym bólu swoim, prawda, siedzieli w domu, a tutaj nagle rzucono ich w wir życia i powiem państwu, że potem oni się okazali najlepszymi, prawda, studentami pod każdym względem, że tak powiem. Poza tym, jeśli tylko mogę powiedzieć jeszcze jedno króciutkie zdanie. My jesteśmy uniwersytetem nie trzeciego wieku, tylko każdego wieku. To jest inna forma, to nie, że nazwa taka wspaniała. I u nas nie muszą chodzić tylko i wyłącznie emeryci, dlatego do nas na przykład chodzą ludzie przed 50, po 50.
Ciekawi świata.
Tak, tak, tak. I się dowiedzieli gdzieś, że tak powiem po polsku, na mieście, że takie imprezy, że takie że zadania, takie, tak się fajnie dzieje. Też widocznie są same osoby, samotne. I do nas również chodzą, także taka mieszanka jest.
Mówiła pani o tych nieśmiałych emerytach, o tych nieśmiałych, którzy przyszli, bo zapisały dzieci. Czy to nie było tak, że przed, no choćby dekadą jeszcze, istniało coś takiego jak pewnego rodzaju bariera wstydu? No nie uchodzi starszemu człowiekowi to czy tamto.
To znaczy, ja może bym powiedziała na swoim przykładzie coś takiego. Ja o uniwersytetach trzeciego wieku dowiedziałam się gdzieś 2004-2005 rok, będąc w Międzyzdrojach, widząc grupę no pań w dojrzałych, roześmianych, zabawowych i słyszałam, jak opowiadały sobie o studiach. Mówi, matko, w tym wieku na studia? No i pytam, co to jest? I one mówią, że one są z Uniwersytetu trzeciego wieku ze Szczecina właśnie. Ja zacząłem, czy jeszcze nie, ja, przynajmniej ja nie miałam komputera, nie wiedziałam jak się do tego zabrać, obdzwaniałam, pytałam, gdzie taki Uniwersytet Bydgoszczy, w ogóle nie mogłam się dowiedzieć. Dowiedziałam się zupełnie przypadkowo przez Via Wrocław, bo tam moja koleżanka mi powiedziała, że jej cioteczka z Bydgoszczy, to ona chodzi do tego uniwersytetu pierwszego naszego trzeciego wieku, przy Wojewódzkim Ośrodku Kultury wówczas był. I ja w ten sposób trafiłam. Już wówczas w tym uniwersytecie było 600 osób. To jak na tamte czasy, czyli te 13 lat temu.
Ogromna armia.
To była ogromna armia. Tam wówczas czekało się na liście rezerwowej, jak się zwolnią miejsca, dopiero się ich tego. Ale z drugiej strony uważam, to znaczy ja tam chodziłam oczywiście krótko, bo ta duża armia tych ludzi nie była z sobą związana. W ogóle. Nie było tej atmosfery takiej rodzinnej, miłej, koleżeńskiej. To było za dużo ludzi. Teraz, znaczy potem ta ogromna ilość ludzi została oczywiście podzielona na mniejsze. Ale ja już zrezygnowałam, nie chodziłam tam. I poszłam sobie właśnie do nowego uniwersytetu przy Wyższej Szkole Bankowej.
Ale ta rodzinna atmosfera, to ona się rodzi w zajęciach dodatkowych. Tak, typu różnego, no ja
tylko
widzę,
dodatkowo. Tak,
no dobrze, ja ale powiedzcie mi państwo, istnieje takie głębokie przekonanie, że im człowiek starszy, tym ma mniej ochoty na poznawanie nowych ludzi, na poznawanie, na nowe sytuacje.
Nieprawda. U nas działa od 2 lat kółko wokalno-teatralne. Teatralne za dużo może powiedziane. Kabaret podparty chórem. I przecież my się świetnie tam bawimy.
Tak.
Świetnie się bawimy. Poza zajęciami już sobie zaplanowaliśmy Sylwester w Krynicy Morskiej. Spotykamy się na kawie, herbatce czy na słynnych naleśnikach ze szpinakiem, więc właśnie ta integracja następuje w tych mniejszych grupach, bo kiedy na wykładach jest koło 100 osób, tak jak u nas, w jednej albo grupie więcej, albo więcej, to nie będzie tej rodzinnej takiej atmosfery. Nie.
Fajnej atmosfery. Ja chciałbym wrócić do tego, co powiedziała pani Grażyna Lewandowska, że to nie tylko ci, którzy są już emerytami, seniorami, rencistami mogą przychodzić do tych uniwersytetów. Pan Julian Waszak reprezentuje pracowni integracji międzypokoleniowej. O co tutaj chodzi? Bo to chyba też jest jakiś klucz do tej aktywności seniorskiej.
Powiem tak, my staraliśmy się przełamać taką barierę pod tytułem wszyscy muszą być osobno, tak? Jest tylko coś zazwane dla seniorów, dla młodych, dla dzieci.
Getta.
No, aż tak mocno osobno tego nie użył, tak? Ale gdzieś my tęsknimy za tymi rodzinami wielopokoleniowymi, tak? Nie
fajne
każdy
były.
Ma dzieci, nie każdy ma wnuki. Albo te wnuki, albo te dzieci gdzieś pojechały, tak? Po prostu w świat, albo w Polskę ich po prostu nie ma. A czasami jest warto także spotkać się z tym młodszym człowiekiem. No, musimy się też uczyć od siebie, tak? I zarówno młodsi uczą starszych, jak i starsi uczą młodszych, o czym chyba też tak troszeczkę zapominamy, jak to było w tych rodzinach wielopokoleniowych. Natomiast jeżeli chodzi o tą barierę wstydu, która była wspominana, no naprawdę, no na litość boską, czasami jak się słyszy, co seniorowi wypada, czy nie wypada, to są ludzie, którzy już są w wieku poprodukcyjnym, to są ludzie, którzy już mają dzieci odchowane, mają doświadczenie życiowe i naprawdę mówienie im, co wolno, co nie wolno, gdzie mogą chodzić, nie mogą chodzić, jest nieporozumieniem. W pewnym wieku jest też i czas i na miłość, i na erotykę, i na zabawę, i na sport. I nie tylko uniwersytety trzeciego wieku. Są ludzie, którzy robią doktoraty, idą na studia, robią matury, szkoły policjalne.
Dla własnej satysfakcji.
Tak, pobierają się, prawda, ze sobą. No dzieci może już nie ma, ale gdzieś na przykład spełniają się na przykład u nas w wolontariacie. Mamy grupę wolontariatu międzypokoleniowego Bez Granic. Nasi seniorzy chodzą do dziś ze specjalnego środka szkolno-wychowawczego numer 1 imienia Lisa Braille'a w Bydgoszczy. Jakie są niewidome, niedowidzące, chodzą, pomagają i to jest nie tylko pomoc w nauce, ale także spędzanie tego wolnego czasu. Po prostu jak są tam dzieciaki 2-3 tygodnie w internacie, albo są dzieci, które nie mają rodziców, nie mają
daj
rodzin.
Coś z siebie,
w tym momencie jest ten dziadek, jest ta babcia. No, kto ma złe wspomnienie o dziadku i babci, tak? To jest też potrzebne.
No właśnie. Ja chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt, a mianowicie te uniwersytety, o których mówimy, które pozwalają tym seniorom na taką fantastyczną, jak państwo opowiadają, aktywność, one istnieją w dużych miastach. W miastach uniwersyteckich, miastach, gdzie istnieją wyższe uczelnie. Co mają począć osoby, które są z małych miasteczek, ze wsi? Jak to wygląda?
Nieprawda.
Znowu nieprawda.
Nieprawda. W dużych miastach są, ale w tych mniejszych miastach również są uniwersytety. One mają mniejszą grupę, ale są. Tak jak nasze WSG ma ponad 100 oddziałów.
W mniejszych
miejscowościach. To jest bardzo dużo.
100 oddziałów w miasteczkach,
na wsi. W tych małych miasteczkach i na wsiach, więc też mają ludzie, też idą, też się integrują, też mają zajęcia, są wykłady dla nich zrobione. Także nie. Ludzie właśnie z tych małych miejscowości, z wiosek nawet, mają również do tego dostęp.
Ja na przykład muszę się pochwalić, że właśnie dzięki naszemu uniwersytetowi powstało trochę właśnie w małych miastach, a nawet na wsiach. Dlatego, że na przykład niektóre koleżanki nasze, które przyjeżdżały do naszego uniwersytetu, teraz na przykład już parę lat temu założyły swoje własne, że tak powiem, właśnie w małych miasteczkach.
A więc traktujecie się jak uniwersytet matka, który...
Nie, one założyły zupełnie coś innego, po prostu miały pomysł i tam sobie założyły co innego. Na przykład z kolei moja bratowa, która mieszka na Helu w jakiejś takiej małej miejscowości, słysząc, co to my tu nie robimy i prawda, bo ja zawsze opowiadam, co się dzieje, zresztą to na Facebooku również widać, również skrzyknęła panie, i właśnie na Helu też założyły sobie uniwersytet. To malutki, 25 osób tylko, właśnie stowarzyszenie, ale też panie różne rzeczy robią i do opery jeżdżą do Gdyni i do Gdańska i do kina, także naprawdę bardzo dobrze sobie też radzą.
Jeżeli można, ja bym tylko jeszcze powiedział tak, bo mamy takie myślenie w wysokości trzeciego wieku, że to musi być jakiś moloch, 1000, 2000 osób przy jakiejś uczelni wyższej, tak? Teraz my w wieku powstają przy centrach kultury, tak jak u nas jest Kujawski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Akademia Sztuk Wszelakich. Nas jest
może powstać nawet przy gminnym ośrodku
oczywiście,
kultury.
Może przy stowarzyszeniu, przy fundacji, w bibliotece miejskiej, wojewódzkiej, gminnej,
wiejskiej. A jak się
gminy,
ktoś do was zgłosi, to dacie dobrą radę?
Oczywiście.
A zatem na razie postawmy tutaj kropkę i porozmawiajmy za chwilę o tym, jakiej aktywności oczekują seniorzy, jakiej chcą i jaką uprawiają.
Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia.
Dzisiaj w regionalnym punkcie widzenia rozmawiamy o modzie na aktywność seniorską na przykładzie uniwersytetów trzeciego wieku. Początki takich uniwersytetów sięgają roku 1972. Wtedy to profesor Uniwersytetu w Tuluzie Pierre Vela zorganizował spotkanie 40 seniorów, a w Polsce takie uniwersytety pojawiły się 3 lata później, ale ich prawdziwy taki rozkwit nastąpił po 1989 roku. A w naszym studiu goście pani Grażyna Lewandowska, przewodnicząca Rady Słuchaczy Uniwersytetu przy Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu, pan Julian Waszak, Akademia Sztuk Wszelakich i pani Barbara Baran i Anna Rymkiewicz, słuchaczki Uniwersytetu przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy. Czy seniorzy chcą tylko takiej aktywności edukacyjnej, intelektualnej, tak usiąść, posłuchać, pogadać? Czy to jest także ta aktywność taka fizyczna, ruchowa? Ja bym zapytał inaczej, czy w ogóle można zmusić seniora do aktywności fizycznej, to znowu bym usłyszał to słowo, które tutaj pada po raz enty, nieprawda.
No więc ja jako przedstawicielka, prawda, najbardziej rozrywkowego uniwersytetu dla ludzi dojrzałych w tym mieście.
Mówią o was imprezowicze.
Tak, no tak jest po prostu. Nawet pan prezydent Bruski, że on nigdy nie wie, czego się spodziewać, jak do nas przyjdzie. Więc ja bym powiedziała, że nasi słuchacze akurat to oni stawiają na rozrywkę, na zabawę, przede wszystkim na fajne imprezy. Oczywiście oprócz tego jak najbardziej gimnastyka, akwaerobik, chodzenie z kijkami, klub piechura, piesze wycieczki co tydzień 12 po 10 kilometrów, klub żeglarza, czyli latem żeglowanie na Zalewie Koronowskim. Ale na przykład tak, teatrzyk nie, chór nie, ale bale, zabawy, wspólne kolacje, bo mamy wspólne kolacje w szkole. Raz w miesiącu spotykamy się, po prostu każdy przynosi co ma i sobie siadamy i rozmawiamy właśnie przy kolacyjce. I to jest tak właśnie bardzo integrujący moment. Nasi chcą się przede o naszych balach karnawałowych, o którym, prawda, pisze prasa bydgoska. Tak. Które są na 150-160 osób i oczywiście przychodzą, zapraszamy inne uniwersytety, no ale tak na razie mało przychodzi, ale może będzie lepiej. Nasz bal to jest zawsze prawdziwy bal, nie taki bal dla seniora, który się zaczyna o 20:30, tam o 20:30 on się kończy, on się zaczyna 15:30 do 20:30, no góra 21:15, bo potem autobusy nie jeżdżą, tramwaje. U nas nie, nasz bal jest prawdziwy. Karnawałowy zaczyna się o 19 lub 20, kończy się do ostatniego klienta, czasami już jest jasno. Także no niestety, no my stawiamy na imprezy.
A jak to wygląda w Wyższej Szkole Gospodarki? Na tym uniwersytecie chciałam się dowiedzieć, jak ewoluowały te potrzeby od tych pierwszych takich spotkań, które na pewno były spotkaniami edukacyjnymi, wykładowymi, po dzisiejsze formy. Niech panie opowiedzą, jak to jest.
Znaczy jest podobnie, może w prasa o nas się nie rozpisuje. nie mamy miana imprezowiczów, ale też lubimy się bawić. I my też spotykamy się na balach. Bawimy się do ostatniego klienta.
Mamy trzy bale w roku.
Trzy bale
rozpoczęcie roku, tak? Andrzejki, bal karnawałowy i bal przebierańców.
Tak, w tym roku dojdzie następny bal, bo to będzie bal sylwestrowy.
No ale o tym trzeba jeszcze powiedzieć, że dwa lata temu zrobiliśmy odnowę 22 lipca, jak było to w latach 70. za naszych czasów. Więc tak, muzyka leciała z lat 60., 50. i stroje obowiązkowe były czarna spódniczka, biała bluzka, czerwony krawat albo chustka czerwona, żeby to przypomnieć młodzieży, bo też tak jest, ordery, gdzie kto należał, czy do Związku Młodzieży Wiejskiej, czy Polskiej, różnie. Więc i bawimy się wtedy u nas na WSG, na wyspie, bo mamy przepiękną wysepkę na WSG, więc tam mamy na powietrzu.
Ale żebyśmy nie sprowadzali tylko i wyłącznie uniwersytetów do organizacji.
Ale nie.
Do tego chciałam zmierzać.
No, że też są oczywiście zajęcia pozalekcyjne różne.
Lubimy się bawić, spotykać się w grupach, śpiewać, tańczyć i figlować, to jest jedna sprawa. Ale druga sprawa, i to jest chyba ta bardzo ważna sprawa, to jest gimnastyka umysłu. Uczestniczenie w wykładach.
Poganianie szarych komórek,
tak, uczestnictwo w wykładach przeróżnych. U nas na przykład są świetne wykłady pana doktora Czynsza o seksuologii osób starszych. Doskonale to prowadzi. Bezpruderyjnie, z ogromnym poczuciem humoru. I kolejna sprawa to jest poznawanie świata i okolic. Mam na myśli kółko turystyczne, które jest u nas, i wyjazdy. A jeździmy wszędzie.
Czyli tradycja i historia.
Tradycja i historia. Dzisiaj nasza grupa jest poznaje Gniezno i potem dla relaksu jedziemy na
termy
maltańskie.
Ale mamy jeszcze zajęcia z jogi, tak?
No do tego zmierzam. No na razie jestem na etapie wiedzy i turystyki. A teraz jeżeli chodzi o przejście do sportu, no to oczywiście zajęcia rekreacyjne, sportowe, bo tego szczyka kręgosłup.
No ale nie biegacie na 100 metrów, tylko uprawiacie jakieś takie dyscypliny.
No mamy do dyspozycji u nas na WSG Studio Odnowy Biologicznej Revital, gdzie my studenci trzeciego młodziego wieku mamy duże zniżki i mamy możliwość korzystania z zabiegów, które albo zaordynuje lekarz, albo no, sami korzystamy z sali gimnastycznej.
Mówiliśmy o lekarzu, mówiliśmy o seksuologu. Ja chciałem zauważyć, że początek tego uniwersytetu, ten francuski pomysł zakładał, że, bo było to przy Uniwersytecie Medycznym, że potencjał medyczny tego uniwersytetu powinien służyć propagowaniu wiedzy właśnie o problemach ludzi w 50+, 60+. Jak to jest w Polsce w tej chwili? Też macie takie wsparcie w uniwersytecie tych problemów, które interesują no, nie matki z dziećmi, tylko osoby w wieku 60-50+?
Gdybym powiedział tak, w zależności od tego, ilu jest seniorów, każdy ma inne zainteresowania, tak? I to jest znowu kolejny stereotyp niestety, który mówi o tym, owszem, na pewno jest grupa, która interesuje się rehabilitacją, chorobami, leczeniem, umieraniem, starością, geriatrią i tak dalej. Z tym, że nasi słuchacze powiedzieli, że jak będą takie wykłady, to oni przestaną przychodzić, tak? To nie są osoby, które powiedzą, że tylko takie ich interesują, ale dla każdego musi być coś miłego. Dobre jest to w Bydgoszczy, że większość uniwersytetów specjalizuje się w czymś innym i każdy ma inną ofertę, bo nie ukrywajmy, na wielu uniwersytetach chodzą również ci sami słuchacze do tych samych klubów, seniora.
Aha, czyli z tego uniwersytetu wybieram te rzeczy, które mnie interesują?
Tak, i to jest dobre i tak powinno być, że się nie zamykamy, tak, że jeden chodzi sobie tu na te wykłady, chodzi sobie na to kółko zainteresowań, do tego klubu seniora, do tego centrum kultury, do tej biblioteki i tak być powinno. To wszystko powinno być otwarte dla ludzi jak najbardziej, nie zamykać się, nie szufladkować się i przede wszystkim odejść od tego, że ludzi starszych interesują tylko choroby, starość, umieranie. Gdyby tak było, to tutaj w żadnym uniwersytecie, tak? Nie byłoby tych imprez, nie byłoby wycieczek, nie byłoby sportu. My z kolei specjalizujemy się w takim programie typowo artystycznym. Teatr, zespoły wokalne, kabarety, ale także...
Czyli grupujecie ludzi artystycznej duszy.
W ten sposób, tak? Grupa plastyczna, Pipsztyk, z takich dużych akcji to robiliśmy na przykład maskotki dla wiosek dziecięcych, dla dzieci niewidomych, niedowidzących, pimpki szyliśmy w zeszłym roku. W tym roku dla wiosek dziecięcych szyjemy kocyki dla maluchów, które nie mają rodziców. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, chce do nas przyjść, nam pomóc, bo mamy już gotowe pledy,
to prosto
15 na 15, które przyszły z całej Polski, i chyba z Niemiec jeszcze do nas przyszły te kwadraty, można przyjść. Ja na przykład na drutach robić nie umiem. Staram się, mi to nie wychodzi,
ja
tak?
Umiem.
Ale na przykład, o, i właśnie jest nadzieja w tym pokoleniu, że ktoś przyjdzie i nam pomoże te kocyki właśnie tutaj uszyć dla tych maluchów, potem będziemy wysyłać z życzeniami już na nowy rok, ale właśnie to jest fajne, że każdy może przyjść, czy to, co mówimy, że są imprezy, na które mogą przyjść ludzie z uniwersytetów, spoza uniwersytetów, z ulicy, którzy przychodzą. Bydgoszcz stoi bogatą ofertą dla seniora.
No
tak?
Nie tylko Bydgoszcz, bo myślę, że i w pozostałych miastach naszego regionu
tak,
znajdą...
Tak, tylko czasami, kiedy się słyszy to, że w Bydgoszczy nie ma oferty, nic się nie dzieje, jest to po prostu taka bzdura, albo że Bydgoszczy jest za drogo. W zeszłym roku do Muzeum Okręgowego im. Jana Wyczółkowskiego wchodziliśmy za 2 złote, tak? Więc jak ja słyszę, że coś jest za drogo, albo nie można... Chęć, to jest najważniejsze. Dotarcie z informacją do ludzi i chęć, żeby przyszli. Jest dużo aktywności darmowej, a niestety na przykład na 200 miejsc przychodzi 30 osób. Tu chyba jest największy problem, jak zaktywizować ludzi, żeby oni przychodzili. Bo oferta jest.
Oferta
tylko
jest.
Ludzie, chodźcie.
No właśnie. A ja jeszcze chciałem wspomnieć o tym, o czym mówiła pani Grażyna. Powiedziała pani, wtedy jeszcze nie miałam komputera, kiedy zacząłem interesować się uniwersytetami trzeciego wieku, ale teraz na Facebooku to bardzo proszę. No, w powszechnym mniemaniu jest takie przekonanie, że seniorzy to komputerowi analfabeci.
No więc ja muszę powiedzieć, że u nas...
Nieprawda,
bo na wszystkich uniwersytetach, na pewno na wszystkich, były zawsze i są prawdopodobnie dalej zajęcia komputerowe. No u nas w tym roku akurat nie ma, bo wszyscy wyszkoleni już są. Ale na przykład, ja zauważam, w naszej szkole my mamy połączenia online z wszystkimi słuchaczami. To znaczy szkoła ma. Wszystkie ulotki, zawiadomienia, wszystkie wiadomości są przesyłane online.
Prawdziwe Windows, prawdziwe okno otwarte na świat.
Dokładnie, także wszystkie propozycje są zaraz rozsyłane i na przykład w tej chwili mamy słuchaczy chyba około 200, to skomputeryzowanych jest 170. No. Także co, no bardzo dużo. A jak żeśmy zaczynali, to kto tam o tym słyszał, prawda?
Ale no. Dzisiaj
no, teraz tak, bez komputera, bez
ale ten mit, że osoby starsze to... daleko od komputera, to
do
też
komputera
należy...
Do komputera jak dojeżdża, tak?
Tak, to też należy obalić. Ja mam mamę, która ma 83 lata i no, pierwszą komórkę jak dostała do dzieci, ja się tym nie będę potrafiła obsługiwać. Dzisiaj ma iPhone'a.
Mhm. Pani Anno, przebiję panią, ja mam mamę 95-letnią, która posługuje się i komputerem, i
no więc dlatego nie możemy mówić, że osoby starsze to już tylko...
Nie, po prostu obalamy mity.
Obalamy,
obalamy jeszcze jeden mit. Niepełnosprawni. Czy niepełnosprawni znajdą swoje miejsce w uniwersytetach?
Tak. Przepraszam, ja będę pierwszą.
Dobrze.
Od razu. Do nas od początku samego powstania uniwersytetu, czyli już no, 9 rok, przyjeżdża pani na wózku, pani Mariola. Fantastyczna dziewczyna. Najciekawsze jest to, że ona na każdą imprezę taneczną przyjeżdża. Także siedzi, bawi się, czasami wykonujemy taniec z tym wózkiem, prawda? Koleżanki na przykład przekazują 1% podatku, a teraz, chyba w zeszłym roku, doszlusowała do nas pani, również niepełnosprawna, z tym, że ona przyjeżdża w Ferrari, to czy Ferrari to ja nazwałam, otrzymała po prostu, kiedyś był jakiś taki reportaż w telewizji o pani, która właśnie nie może się poruszać, bo nie ma wózka, bo ją na to nie stać i tak dalej, i tak dalej. I nasza szkoła ufundowała jej wózek taki elektryczny, czy spali elektryczny, on jest, mówię, wygląda jak Ferrari, dlatego nazywamy Tereska z Ferrari, przyjechała. I ona po prostu również przyjeżdża i na wykłady, i na imprezy.
Czy można traktować w takim razie, po tym, co państwo teraz mówią, z dużym zainteresowaniem tego słucham, przyznam, że te grupy uniwersyteckie słuchaczy to swoistego rodzaju grupy wsparcia. Grupy wsparcia takiego no, codziennego, życiowego, jak chociażby w przypadku tego wózka, ale też wsparcia psychicznego, bo no, czasami człowiek ma po prostu doła i trzeba z kimś pogadać.
Jeżeli można. Powiem tak, przede wszystkim tutaj taki apel do młodszych troszeczkę ludzi. Pamiętajmy, że nadopiekuńczość jest również formą przemocy, tak? Nie zagłaskajmy ludzi starszych na śmierć, bo nie o to chodzi, tak? To, że ktoś...
Nie odkurzajmy dziadka i babci, dajmy im żyć, tak?
Tak, to, że ktoś idzie, nawet takie wyjście do kościoła, tak? Ktoś powie, ojejku, idzie sobie tam dewota i tak dalej. Nie o to chodzi. Wyjście gdzieś, czy na uniwersytet, do kościoła, do biblioteki, do kina, to jest szykowanie się 5 minut. Potem jest ta aktywność, wracanie to jest 4 godziny. Bo do jednej koleżanki, drugiej koleżanki na kawę, na herbaty trzeba porozmawiać, trzeba przetrawić to wszystko, co się wydarzyło, trzeba to celebrować. To jest właśnie ważne. I po to też ci ludzie się spotykają, tak? Żeby potem długo wracać do domu, tak? Bo potem oni znikają na całe dnie. Kolejna sprawa, to nie jest tak, że seniorzy mają tyle wolnego czasu, że oni się nudzą, bo jak my coś proponujemy naszym słuchaczom, to te kajety są zajęte, tak? Że dopiero w kolejnym tysiącleciu, tak? To może trochę wolnego czasu to ja znajdę, tak? Bo jest basen, bo jest angielski, bo coś innego. I to jest ważne. I walczmy z tym stereotypem.
Tak, ale też jest duża rola nas, dzieci, żebyśmy, zapowiedziałeś, nie byli nadopiekuńczy dla naszych rodziców.
Aczkolwiek czasami trzeba ich pchnąć w tę stronę.
Zmotywować, to tak. Prawda, ale dajmy im jak najdłużej pomieszkać, żeby mieszkali sami. A nie, bo ach, moja mama ma tam 75 lat, to ja ją wezmę do siebie, bo ona już nie daje rady. Nieprawda. Ona musi mieszkać sama i ja będę
do jej musi sama zasygnalizować, kiedy będzie tego chciała.
Kiedy
tak?
Będzie tak, kiedy będzie trzeba aktywizować do życia. I ona wtedy jest zmuszona. Musi zejść do sklepu,
po zakupy,
pójść do apteki, wyrzucić śmieci. Po drodze spotka 50 koleżanek i tak jej czas zleci, że przychodzi
ale
do domu.
Ale też uszykować się, ubrać, tak, umalować, barwy wojenne nałożyć, tak? A jest ktoś interesujący, tak? Na przykład
zadbać
pan
o siebie, bo trzeba wyjść z domu.
To tak, ale także, żeby się dobrze czuć przede wszystkim. Tak idziemy do ludzi.
Tak a propos tej nadopiekuńczości naszej, w stosunku do rodziców. Ja miałam kiedyś wykład, sama miałam, przeprowadziłam wykład na temat geriatrii, geriatrów, opieki geriatrycznej pod kątem choroby Alzheimera. Ja akurat mam doświadczenia rodzinne, że tak powiem, z tą chorobą.
Temat trudny.
Bardzo trudny i ja go opanowywałam od początku. Ja mówię o aktach prawnych, o przepisach różnych, które trzeba było na początku załatwić, żeby potem no, móc sprawować opiekę. Dlaczego o tym mówię? Bo po tym wykładzie to moje koleżanki, koledzy to siedzieli chyba przez 5 minut, w ogóle cicho było. Pytań nie było żadnych, chociaż pytałam, nie było pytań żadnych. Natomiast po zajęciach utworzyła się grupa, Grażynka to, Grażynka tamto, Grażynka siamto. Potem pani Jolanta Zielazna z Gazety Pomorskiej usłyszała o tym, więc był duży artykuł nawet w Gazecie Pomorskiej. I po tym artykule, słuchajcie, miałam pełno telefonów z małych miasteczek.
Ludzi, którzy mają ten
mają ten problem i nie wiedzą, jak się poruszać, bo rzeczywiście, to tak mówimy o chorobach. Bo i co się okazało, że ci nasi słuchacze, no to kurczę, co trzeci czy co czwarty, to ma starą mamę, starego ojca, obydwoje starych rodziców się opiekują nimi. Nie mają czasami życia w ogóle, nie mają na tyle, co się wyrwą na ten nasz wykład. I wiedzy przede wszystkim nie mają, gdzie się zwrócić, jak, gdzie prosić o pomoc. I właśnie powstała też przy okazji taka grupa właśnie takiego wsparcia. A jeszcze, jeżeli wracam jeszcze do grup wsparcia, to na przykład u nas jest bardzo dużo kobiet po nowotworze. Różnym po nowotworach. I one na przykład służą pomocą wówczas, jeśli komuś w rodzinie się przydarzy, to jest zawsze telefon do jakiegoś członka Rady Słuchaczy, bo wszyscy znają nasze telefony, że proszą o pomoc. I wtedy nasze koleżanki, prawda, udzielają tego wsparcia. Także to jest również bardzo ważne takie właśnie
Część życia Uniwersytetu każdego lub trzeciego wieku. Myślę, że przez tych kilkanaście minut naszej rozmowy tutaj w studiu udowodniliśmy Państwu, że nie tylko istnieje moda na to, by seniorzy byli aktywni, ale i potrzeba, żeby seniorzy byli aktywni. Społeczeństwa europejskie się starzeją. Dość często zdrowia nam starcza, żeby jeszcze móc różne ciekawe rzeczy w życiu robić i na pewno można je robić w oparciu o ten wspaniały ruch Uniwersytetów Trzeciego Wieku, który w Polsce się rozwija. Chciałbym bardzo podziękować naszym gościom. Byli to pani Grażyna Lewandowska, przewodnicząca Rady Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu.
Żegnam Państwa i oczywiście zapraszam do naszego uniwersytetu.
I pani Barbara Baran oraz Anna Rymkiewicz, słuchaczki Uniwersytetu przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.
Dziękujemy bardzo.
I pan Julian Waszak, Akademia Sztuk Wszelakich, Pracownia Integracji Międzypokoleniowej Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury.
Bydgoszczy. Mili Państwo, dziękuję za zaproszenie. 24. Dancing Międzypokoleniowy. Zapraszam.
Gdzie?
W klubie Kancelaria, ulica Przesmyk 1. Proszę do nas podejść na Plac Kościeleckich 6. Wszystko powiemy, wszystko wytłumaczymy. W zeszłym roku jechaliśmy na Hawaje. Tym razem jedziemy do Bułgarii dużym Fiatem, otwarte na wszystkich. Więcej informacji u nas. Serdecznie zapraszam.
Dziękujemy pięknie.
Regionalny punkt widzenia. Gospodarka, kultura, tradycja, obyczaje oraz dylematy współczesnego człowieka. Tematy i wydarzenia warte podkreślenia. Regionalny punkt widzenia. Następny jutro o 9.15.